Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbędzie się konferencja Podlaskie bez smogu. Przedstawione zostaną wyniki monitoringu zanieczyszczenia powietrza w województwie podlaskim oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. Między innymi będzie mowa o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. O tym mówić będzie nasz dzisiejszy gość, profesor Piotr Banaszuk z Politechniki Białostockiej. Rozmawia z nim Lech Pilarski.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
No, raptem się okazało, że nie mamy takiego czystego powietrza.
Wcale nie tak raptem. Ta informacja była już dawno wiadomo, tylko że no, jakoś nie przebijała się do świadomości społecznej. Dziennikarze chyba nie wzięli się za nią właściwie mocno.
Czyli co, innym powietrzem oddychamy?
Chyba tak. To znaczy pojawiła się teraz taka moda na to, żeby mówić o jakości powietrza. I wszyscy o tym mówią bardzo słusznie, bo powietrze jest kiepskiej jakości. Nawet w Białymstoku, tym zielonym, otwartym, przyjaznym, otoczonym lasami, jakość powietrza, zwłaszcza wtedy, kiedy pogoda jest mroźna i wyżowa, albo układy mamy specyficzne, takie bezwietrzne, jest naprawdę fatalna.
Taka przyducha jest wtedy.
No wtedy, tak powiem, wszystko siedzi i dopiero się czuje, jakie niebywałe rzeczy palą bliźni w piecu.
No właśnie, przez lata wydawało nam się, że możemy czymkolwiek palić, a tu okazuje się, że te spalane materiały mają jednak wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy, że węgiel niekoniecznie też jest dobry. Unia Europejska obliczyła, że z powodu spalania węgla corocznie tracimy 26 miliardów euro. Albo to czy właśnie tak, złe powietrze, tak. A to leczenie i tym podobne rzeczy.
Tak, to prawda. Te kwoty są ogromne. To znaczy zawsze są to szacunki, bo 20 kilka miliardów to jest ta wartość najmniejsza.
Niemcy ona mają może 38 miliardów.
Do kilkudziesięciu miliardów. Są to rzeczywiście niebagatelne kwoty. Gdyby jeszcze wziąć pod uwagę ilość zachorowań, niedomagań astmatycznych, problemów z drogami oddechowymi, a nawet rzeczy bardziej poważnych, takich jak nowotwory, no okaże się, że problem jest naprawdę gigantyczny. I wtedy patrzymy na mapę jakości powietrza Europy i widzimy nagle, że nasz kraj, łącznie także z południowym sąsiadem, takim pasem, to się wszystko ciągnie na południe, na Bałkany, to jest jedna czerwona plama, w której jest po prostu źle. Palimy marnej jakości paliwo i co gorsze, palimy je w słabych urządzeniach do spalania. To znaczy kotły są po prostu złe. To są jakieś takie metalowe skrzynki.
Za niska temperatura.
Tak? Za niska temperatura spalania, najzwyczajniej w świecie.
No ale są metody.
Bez nadmuchu, bez odpowiedniej dostawy powietrza pierwotnego i wtórnego. No więc wszystko to nie działa tak, jak działać powinno. I do tego jeszcze nakłada się ta nasza miłość do utylizacji odpadów w sposób ludowy. No mam skrzyneczkę, to sobie wrzucę. I to wcale nie jest kwestia zamożności albo niezamożności społeczeństwa.
To naprawdę, kwestia przyzwyczajenia.
To jest kwestia przyzwyczajenia i edukacja. Znaczy o tym można mówić. To wiemy, to jest tak jak przepis na makowiec tuż przed Bożym Narodzeniem, prawda? Ci, którzy żyją odpowiednio długo,
no, ale tak samo było, panie profesorze, z segregowaniem
śmieci. Ale zawsze jest nowa generacja, która tego jeszcze nie słyszała.
Z segregowaniem śmieci okazało się, że można jednak się nauczyć.
No jeszcze to jesteśmy na początku. Raczkujemy w segregacji śmieci.
Podobnie
naprawdę,
może być z tym smogiem i z tym spalaniem?
Oczywiście. To znaczy odpowiednie działania, z jednej strony edukacyjne, bo jak powtarzam, powtarzaniu nigdy dosyć. To trzeba kłaść do głowy, piętnować, pokazywać jako przykład zły, zaczynać od dzieci, kończyć na dorosłych. Nieustający proces. Ale z drugiej strony powinniśmy także dbać o to, żeby na rynku pojawiały się odpowiednie jakości urządzenia, które palą tę biomasę, czy też węgiel, czy cokolwiek innego, co będziemy spalali. Takie, które emisje będą miały mniejsze. No i paliwo. No przecież musimy zadbać w końcu o jakość paliwa, wprowadzić normy tego, co pojawia się na rynku. Tu nie ma jakiejś samowolki. Tu nie ma takiej sytuacji, że mam węgiel, nie zawaham się go użyć. Trzeba po prostu świadomie powiedzieć, co można spalać, a czego nie. Oczywiście nie wylewajmy dziecka z kąpielą, bo są takie sytuacje, że jak się człowiek rozkręci, taki samorządowiec albo działacz, to zakazuje wszystkiego, prawda? I nagle mówi, że węgiel nie, ale i drewno też nie, bo drewno tam... To wszystko prawda, z tym, że spalanie drewna w nieodpowiednim, niedostosowanym, przestarzałym urządzeniu będzie powodowało emisję, zwłaszcza tych najdrobniejszych pyłów. Jeśli natomiast kupimy urządzenie naprawdę dobrej klasy, spełnia wszystkie normy idealnie.
No ale teraz też mamy taką tendencję, no chociażby samorząd Białegostoku dopłaca do pieców, no ale kogo będzie stać na gaz? A przecież palą, no pan profesor powiedział, że niezależnie od zamożności, ale
nie, to
no,
tak
głównie,
po prostu.
Ale głównie osoby, które mają jednak kłopoty pieniężne. No i co, teraz będą kupować gaz? No w życiu nie uwierzę.
To jest trudne, rzeczywiście to jest trudne, bo najczęściej takiej zamiany dokonują ci, których stać. To znaczy, oni już mają stosunkowo dobre piece, więc zamiana stosunkowo dobrego, albo nawet dobrego urządzenia na jeszcze lepsze, to jest znikomy efekt. To jest różnica jak między jakością spalin w euro 5 i euro 6, prawda? Między euro 1 i euro... Mówię teraz o samochodach. Tak. Przykład dla nieuświadomionych. 1 euro 6. Różnica jest gigantyczna. Ale tam pod koniec skali jest niewielka, więc efekt będzie znikomy, jeżeli zastąpimy dobry piec najlepszym. To trzeba wymieniać te wszystkie krematoryjne żelazne skrzynki, które są największym kopciuchem. A to niestety jest problem, bo ludzi niestety nie będzie na to stać. Tak mi się wydaje, więc trzeba pomyśleć raczej o podłączaniu obywatela do ciepła systemowego.
Tutaj w Białymstoku i nie tylko. Łomża, Suwałki, mniejsze miejscowości.
A potem troska o to, żeby samorząd opracował metodę dopłacania do rachunku tym, których na to nie stać.
No weźmy Białystok jako przykład. No mamy własną elektrociepłownię, tam jest około 570 MW. Do tego jeszcze spalarnia odpadów, jest jeszcze bażantarnia. No i mamy około 70 MW zapasu. Moglibyśmy tych ludzi przyłączać, moglibyśmy obniżać cenę jednostkową tej ciepłej
wody. Martwi mnie, że nie ma takiego obowiązku. To znaczy nie ma obowiązku podłączania się do sieci ciepłowniczej, wtedy, kiedy ona jest w zasięgu, prawda? Tak jak to jest z kanalizacją na przykład. Wolność tam
kursu. Bo do kanalizacji to mamy obowiązek.
Natomiast tutaj nie. I to jest problem, bo jak przekonać kogoś, kto mówi, ale mój piec jest dobry, ja płacę tyle to i tyle, nie mam ochoty.
Albo się podłączę do gazu.
Prawda? Więc albo się podłączę do gazu, bo będzie mi wygodniej. No, brak, ta luka w legislacji powoduje, że w zasadzie samorządy nie mają żadnego narzędzia do przekonania obywatela, żeby korzystał z tej lepszej, mniej szkodzącej powietrzu środowisku formy ciepła, jakim jest ciepło systemowe. Tu jest pies pogrzebany.
Samorządy szukają też, wykorzystując pieniądze unijne, między innymi samorząd wojewódzki przeznaczył 100 milionów złotych na instalacje odnawialnych źródeł energii. Ale to jest kropla w morzu potrzeb, patrząc ile pieniędzy samorządy, że tak powiem, tych europejskich przerabiają.
To prawda, ale mam nadzieję, że po tym pierwszym kroku pojawią się następne, bo pamięta pan pewnie, z 5 lat temu pierwsze próby namawiania obywateli do tego, żeby zakładać sobie na dachu te proste urządzenia do solar termii, ciepłej wody użytkowej podgrzewanej przez słońce. No nie było specjalnie wielu chętnych, prawda? W niektórych gminach trzeba było...
Oj, trzeba było ostro.
Tak jest, trzeba było sotnie kozaków, tak. Żeby do dobrego obywatela namówić. Natomiast w drugim rozdaniu, bo pojawiło się po tym pierwszym natychmiast drugie, zrobiły się już kolejki. Prawda? W związku z tym ludzie się po prostu szybko zorientowali, że jest to wygodne i jeśli dobrze zrobione, pozwala oszczędzać pieniądze, czas i jest po prostu, no, to poprawia komfort życia. Więc teraz jest pewna wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o fotowoltaikę. Z jednej strony drogie, z drugiej strony ludzie jeszcze nie bardzo wiedzą, jak to jest być producentem. Trochę się nasłuchali o kłopotach prosumentów, którzy raz mogą, raz nie mogą, raz podlegają, raz nie podlegają, raz ich się lubi, raz piętnuje. Więc myślę, że na początku będzie trochę wstrzemięźliwości w obywatelach, ale drugi konkurs, który się z pewnością pojawi za jakiś czas, będzie wielkim sukcesem, bo nie ma co kryć, własna instalacja fotowoltaiczna na dachu to jest przyjemność. To jest przyjemność, świadomość tego, że się produkuje energię elektryczną, że można ją zużywać na własne potrzeby, że jest się prośrodowiskowy, że się nie emituje. No po prostu jest to dzika frajda, a oszczędności są niebagatelne.
Nauczymy się takiej piosenki, została napisana przez zakonnicę w Bawarii, że nie będziemy zasilać pieniędzmi Putina. To znaczy właśnie będziemy korzystali z odnawialnych źródeł energii, z ciepła systemowego, z biomasy i tak dalej.
Bardzo bym chciał. To znaczy, abstrahując
o czym
teraz
mówimy?
Od sytuacji
zasilanie
politycznej.
Putina to jest kupowanie ropy i kupowanie gazu.
Stawmy na boku politykę. Region wydaje pieniądze. Region nie bardzo ma gdzie zarabiać te pieniądze. My na razie profitujemy z tego, że jesteśmy beneficjentem programów europejskich. Ale powinniśmy w końcu uświadomić sobie, że jeżeli nie wypracujemy jakiegoś systemu, nie zainwestujemy w źródła rozproszone, czy też centralne, wszystko jedno, które poprawią naszą możliwość.
I sami będziemy to produkować.
I sami będziemy produkowali, to przepadniemy. Więc Ja myślę, że ta świadomość się
pojawia. Pan profesor szacował, ile to tak tych pieniędzy tak wypływa z naszego województwa? 6 miliardów?
Wszystko zależy od cen na rynku. Prawda? Więc kwota jest dynamiczna, ale to może być między 5 a 6 miliardów złotych w zależności od tego, jak wygląda cena ropy, jak kształtują się ceny węgla i tak dalej. My to wszystko musimy kupić. My musimy te pieniądze wydać, gdzieś zarobić, dojąc krowy.
Tak,
a to nie jest najbardziej dochodowy sposób na życie, to dojenie krów, niestety.
A wydawanie tych pieniędzy
wydawanie idzie błyskawicznie, więc żeby sobie troszkę pomóc, inwestujmy we własne źródła energii.
To była rada profesora Piotra Banaszuka, naszego dzisiejszego gościa.
Z Politechniki Białostockiej, dodajmy, z którym rozmawiał Lech Pilarski.